Rynek mieszkaniowy jest w takim stanie poszukiwania równowagi z pewną nadpodażą w części miast i stabilizacją cen. Deweloperzy w trzecim kwartale sprzedali 9200 mieszkań. Był to wynik o kilka procent słabszy od kwartału drugiego. Spadki sprzedaży były zróżnicowane na poszczególnych rynkach i o ile możemy powiedzieć, że w Warszawie, w Krakowie te wyniki były sprzedaży do siebie bardzo zbliżone w porównaniu do drugiego kwartału. Dość niskie, ale nie było większych spadków. Kraków, Wrocław i Trójmiasto z niewielkimi spadkami sprzedaży na poziomie 7-10%. Natomiast najsilniej to wyhamowanie popytu było widoczne w przypadku Poznania i Łodzi, gdzie spadki były na poziomie -22-25%, a deweloperzy w trzecim kwartale na tych rynkach sprzedali mniej niż 900 jednostek. Najprawdopodobniej jesteśmy w momencie takiego dołka sprzedażowego. Ten trzeci kwartał był najprawdopodobniej tym najsilniejszym takim wyhamowaniem, jeżeli chodzi o popyt. Czwarty kwartał powinien być sprzedażowo nieco lepszy. Docierają do nas optymistyczne prognozy, jeżeli chodzi o spadek stóp procentowych. Mamy również bardzo optymistyczną informację z Biura Informacji Kredytowej odnośnie udzielanych kredytów hipotecznych. Ta liczba od kilku miesięcy jest dość stabilna, więc ten trend pokazuje, że jesteśmy już zdecydowanie na lepszym poziomie niż w 2022 roku i nie możemy mówić o spadku popytu, nie możemy porównać się do 2023, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Wtedy mieliśmy wsparcie bezpiecznego kredytu, więc jest kilka, prawda, takich pozytywnych zmian, jeżeli chodzi o prognozę, która przybliża nas do tego scenariusza, że ten dołek sprzedażowy już za nami. No i oczywiście duży znak zapytania, co dalej z nowym programem wsparcia dla nabywców pierwszych mieszkań. Czy i w jakiej formie i kiedy wejdzie on w życie? Jeśli się tak stanie, to zapewne ta sprzedaż będzie nieco lepsza w roku 2025, ale ci nabywcy nadal czekają, nadal nie ma finalnej decyzji co do kształtu tego programu i jego finalnej wersji. Natomiast w zakresie średnich cen mieszkań możemy mówić raczej na ten moment o pewnej stabilizacji. No te ostatnie 10 miesięcy to był taki moment, w którym było wyraźne wyhamowanie popytu, z drugiej strony nadbudowaliśmy podaż, oferta wyraźnie wzrosła, co też wpłynęło na stabilizację cen, ale to, co będzie dalej działo się ze średnimi cenami, w jakiejś części zależy od nowego programu, dlatego że nowy program dedykowany nabywcom pierwszych mieszkań z reguły oznacza również nową podaż, nowe wprowadzenia, nieco tańszych projektów, więc będzie to w pewien sposób wpływało na umiarkowany bądź na łagodzenie tego wzrostu średnich cen mieszkań. Na ten moment te wzrosty kwartalne są gdzieś na poziomie od 0 do 2%, więc możemy mówić o stabilizacji. Jeśli chodzi o relacje bieżącej oferty do sprzedaży, należałoby zapewne podzielić te 6 miast na dwie grupy. Rynki takie jak Warszawa, jak Trójmiasto, gdzie możemy mówić o równowadze popytowo-podażowej. Kraków i Wrocław, które wyraźnie w ostatnim kwartale odbudowały ofertę, ale też warto pamiętać, że w 2023 roku ta oferta była skrajnie niska na tych dwóch rynkach, więc wskaźnik, który często prezentujemy, omawiamy, czyli wskaźnik wyprzedaży oferty, którego stan równowagi oznacza 4-5 kwartałów wyprzedaży. Tu na tych rynkach w Krakowie, we Wrocławiu jest bliżej 5-6, ale nadal wydaje się to być optymalne w momencie, kiedy deweloperzy często zwiększają nieco ofertę, żeby też poprawić wyniki sprzedażowe. Natomiast poziom tego wskaźnika wyprzedaży oferty niepokoi nieco na rynkach takich jak Poznań i Łódź. Dwa miasta, które w ostatnich 4 kwartałach doświadczyły wyraźnego wzrostu nowej podaży, a to spowodowało, prawda, zaburzenie tej relacji oferty versus sprzedaż i wskaźnik wynosi na ten moment 8-9 kwartałów, co jest zdecydowanie taką sytuacją świadczącą o nadpodaży na tych dwóch rynkach, Poznaniu i Łodzi.
W dyskusjach na temat ewentualnego kształtowania się przyszłych cen, czy trzeba brać także pod uwagę to, co dzieje się z potencjalną podażą, czyli z liczbą mieszkań wydanych, a nie skonsumowanych, niewykorzystanych pozwoleniach na budowę. Przytacza się często informację, że w skali całego kraju ta nadwyżka zbliża się do dwuletniej produkcji mieszkań deweloperskich. Ale kiedy spojrzymy na 6 miast, to ta nadwyżka nam topnieje i jest ona zbliżona do 13 miesięcy, do jednorocznej produkcji. A kiedy potem jeszcze popatrzymy na rynek warszawski, to okazuje się, że ta teoretyczna nadwyżka wynosi około 8 miesięcy, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że nigdy całości tej nadwyżki żaden deweloper nie jest w stanie skonsumować. Są czasem pozwolenia, które trzeba przeprojektować, są pozwolenia do wieloetapowych inwestycji i deweloper najpierw musi sprzedać wcześniejsze etapy, żeby uruchomić kolejne. Czasem to jest tak, że jest działka z pozwoleniem, która czeka na sprzedaż, czeka na nowego inwestora. My przyjmujemy szacunkowo, że około 2/3 tej teoretycznej nadwyżki rzeczywiście może być w szybkim czasie wprowadzona na takim rynku, na którym podaży brakuje. Bo na takim rynku jak Łódź, gdzie mamy nadwyżkę dwuletnią, tych pozwoleń oczywiście ona jest tylko teoretyczna, bo nikt przy zdrowych zmysłach w sytuacji, kiedy jest ogromna nadwyżka już obecnie znajdującej się w sprzedaży, podaży nad sprzedażą, nie będzie wprowadzał dwuletniej produkcji w krótkim czasie do oferty. A więc właściwie nie ma silnej presji w takich miastach jak Warszawa, jak Kraków, gdzie ta nadwyżka jest właściwie symboliczna, nie ma silnej presji do tego, żeby wypychać kolejne etapy, kolejne inwestycje na rynek, co ułatwia w gruncie rzeczy dopasowywanie tej nowej w kolejnych kwartałach podaży do bieżącego popytu. To nas prowadzi również do pytania o politykę w zakresie planowania przestrzennego w największych polskich metropoliach. Zacząłbym od stwierdzenia, że polityka planowania przestrzennego w odniesieniu do największych metropolii jest silnie schizofreniczna. Od 20 lat z jednej strony mówi się, że naczelnym zadaniem dobrej polityki przestrzennej jest walka z rozlewaniem się miast, walka z suburbanizacją. Ale z drugiej strony alokowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w planowaniu przestrzennym jest oparte o prognozy demograficzne. I tam, gdzie prognozy demograficzne są pesymistyczne, alokuje się mniej terenów. Co za tym idzie, one z reguły są droższe i wpływa to negatywnie, czyli podnosi ceny mieszkań. Z drugiej strony, tam, gdzie prognozy demograficzne są pozytywne, łatwiej jest o tereny, w związku z tym one są tańsze, w związku z tym ceny mieszkań są niższe. I w rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której w obwarzankach metropolii następuje ten proces odpływania ludzi poszukujących większej powierzchni mieszkaniowej dla swoich rodzin, czy to do zabudowy jednorodzinnej, czy do jakiejś mniej intensywnej zabudowy wielorodzinnej. To powoduje z kolei, że tam rośnie liczba dzieci, rośnie liczba mieszkańców, mamy lepsze parametry, lepsze prognozy demograficzne i ten mechanizm sam się nakręca. Duże miasta mają prognozy dalszego, szybszego starzenia się, obwarzanki prognozy tego, że będą rosły demograficznie i będą, można powiedzieć, wiecznie młode. I oczywiście nasuwa się pytanie, czy te błędne koło można i powinno się przerwać. Czy tę politykę należałoby zmienić? Fundamentalnie wymagałoby to pewnej woli politycznej przede wszystkim. mówiącej, że rozwój kluczowych polskich metropolii leży w interesie całego polskiego społeczeństwa, leży w interesie całej polskiej gospodarki. Chodzi o to, żeby stolica, żeby inne metropolie były konkurencyjne w stosunku do innych miast europejskich i żeby się dynamicznie rozwijały, żeby mogły przyciągać również nowe talenty. No ale do tego potrzebujemy więcej mieszkań, a żeby mieć więcej mieszkań, potrzebujemy większej powierzchni gruntów.